Kochani braterstwo, drodzy przyjaciele prawdy Bożej, kochana młodzieży. Miło mi być wśród was, cieszyć się tą bratnią społecznością i wspólnie zastanawiać nad dobrym Słowem Bożym. Chciałem braterstwu powiedzieć, że jestem już w tym wieku, że lubię wracać do chwil młodości, dzieciństwa. I powiem wam pewną tajemnicę, tylko nikomu nie mówcie. Między innymi, dlaczego lubię przyjeżdżać do Lwowa na konwencję? Dlatego, że atmosfera, jaka tutaj panuje, na tej konwencji i na tych konwencjach, przypomina mi właśnie moje młode lata. Tak było kiedyś i u nas w Polsce kilkanaście, dziesiąt lat temu. Myślę, że większość was już myśli o powrocie do domu, ale na krótko powróćmy do Słowa Bożego, aby powiem braterstwu, że o jedno prosiłem Pana, żebym nie zepsuł tej atmosfery, tej wspaniałej atmosfery, która się wytworzyła tutaj przez te dwa dni. Bo takie wspólne spotkania, wspólne nasze modlitwy, wspólne nasze śpiewanie pieśni powodują, że nabieramy nowej siły, prawda? Że nas wzmacniają w tej podróży do tego Królestwa. Bo braterstwo, obojętnie z jakiego kraju jesteśmy, wszyscy w tych czasach, o których apostoł mówi, trudnych, przeżywamy trudności, doświadczenia. Przedstawiając święty apostoł Paweł cechy tych ostatecznych czasów, wymienia same negatywne, apostoł do Tymoteusza, że będą ludzie, i pamiętacie dalsze słowa tych wierszy. I w takich warunkach przyszło nam żyć. I chociaż ogólnie nie narzekamy może na brak żywności, na brak odzieży, to przecież jak w naszych domach i w zborach trudno o zgodę, trudno o miłość, trudno o wzajemne zrozumienie. Dlatego myślę, że w tych czasach, w obecnej dobie, potrzebujemy prawdziwego pocieszenia. Stąd temat naszych rozważań – syn pocieszenia. Kochani braterstwo, to w tym życiu, tutaj, mamy się nauczyć, jak mamy pomagać w przyszłości innym. Każdy człowiek, przychodząc tutaj na świat, przechodzi cierpienia. Są ludzie, którzy mało cierpią. Jeśli nie są chorzy, jeżeli nie są kalekami, powodzi im się materialnie dobrze, to takich z ludzkiego punktu widzenia nazywamy jakich? Szczęśliwymi. Ale są ludzie, którzy strasznie cierpią na tej ziemi. Są cierpienia fizyczne, ale i moralne, które nieraz może nie zauważamy. Gdy na przykład jest pogrzeb, to rodzina zmarłego przechodzi cierpienia. Ale braterstwo, co powiecie o człowieku, któremu przyniesiono 10 trumien naraz? Po prostu była wichura. Dom się zawalił. Wyjdź na podwórze i zobacz. 10 twoich dzieci nie żyje. Miałeś tyle wołów. Miałeś tyle osłów. Byłeś człowiekiem bardzo bogatym. Ale ogień strawił i zwierzęta, i zboże. Byłeś człowiekiem bogatym, a teraz nie masz nic. I nie próbuj za to obwiniać Pana Boga, bo cierpienia na Ioba przyszły nie ze strony Pana Boga, ale ze strony szatana. Ijob był człowiekiem bogatym, ale i mądrym. Gdy dyskutowano, to on dyskusję zakończał. był też człowiekiem dobrym, szlachetnym. Pytał, czy z jego domu wyszła wdowa, wyszła sierota, której on nie poratował? Ale był też człowiekiem bardzo wierzącym. To nie wiara na ustach, ale jego wiara, głęboka wiara w Boga, stała się obiektem zainteresowania szatana. Podobnie jest braterstwo i dzisiaj. To nie świat, kochana siostro, drogi bracie, ale ty, gdy stajesz się dzieckiem Bożym, naśladowcą Chrystusa, stajesz się też obiektem zainteresowania szatana. Bo w Polsce jest takie przysłowie, że tylko na drzewo pełne owoców ludzie rzucają kamieniami. O Ijobie mamy powiedziane, że był otoczony opieką Bożą. Tyś go ogrodził, mówi szatan. To był pierścień opieki Bożej nad jego polami i nad jego zwierzętami, które do niego należały. Nie wiemy, braterstwo, ile lat miał Ijob, ale skoro miał 10 dzieci, to zapewne był już w sile wieku, prawda? Jakub cierpienia Ijoba daje nam na przykład. Pamiętacie słowa z listu Jakuba 5 rozdziału 11 wierszu, że za błogosławionych mamy tych, którzy cierpieli. Nieraz tragedia, jedna choroba, jeden kłopot jest trudny do zniesienia. Ale co z cierpieniami Ijoba? A przecież była to dopiero początek jego doświadczeń, które go spotkały. Bóg dozwolił, aby szatan dotknął go chorobą, wrzodami, które ropiały na jego ciele i pękały. Ijob wyprowadził się z domu na wysypisko i tam siedział, a skorupą z glinianego garnka się drapał. Bracie, siostro, czy możesz zrozumieć ogrom cierpień tego człowieka? Tych 10 dzieci zapraszało się na każdą uroczystość. Tak się lubili. Odbywały się śpiewy, wspólne uczty radości. Braterstwo, czy łatwo dzisiaj znaleźć taką rodzinę, taki dom? I Job przez co pewien czas brał ofiarę, klękał przed ołtarzem i prosił Pana Boga o przebaczenie, jeżeli któreś z jego dzieci dopuściło się przewinienia. Braterstwo, w Ijobie mamy pokazaną całą ludzkość, ale i nas samych. Pamiętacie? Ijob miał przyjaciół. Dlatego pamiętajmy, gdy idziemy do kogoś, aby go pocieszyć, aby nasza rozmowa nie przerodziła się w dyskusję. Tak było z przyjaciółmi Ijoba. Zamiast go pocieszać, upatrywali w nim winę. Wniknij w siebie, rozumowali. Służysz Bogu, więc jesteś pod Bożą opieką. A jeśli przechodzisz doświadczenia, no to Pan Bóg cię karze. Tak rozumowali. Braterstwo, czy dzisiaj nie mamy takich przyjaciół? Ludzie nie wiedzą, dlaczego Pan Bóg dozwolił na zło. Nieraz nas pytają, dlaczego Pan Bóg stworzył szatana? Dlaczego go nie zniszczy? Dlaczego Bóg dopuścił zło? My sobie umiemy to wytłumaczyć, prawda? Ale braterstwo, idźcie do domu rodziców, którzy pochowali swoje dziecko i spróbujcie to im wytłumaczyć. Dlatego jak ciężko przeżywać cierpienia ateistom, którzy nie wierzą w Boga. Braterstwo, choć myślę, że nikt z nas nie przechodzi takich cierpień jak Ijob, to jednak, jak wspomniałem na początku, wszyscy przechodzimy trudności i doświadczenia. Dlatego potrzebujemy pocieszenia. Dlatego uczmy się niesienia pomocy, pociechy dla drugich. Takiej pomocy prawdziwej, udzielonej nie tylko w chwilach naszego powodzenia i szczęścia, ale przede wszystkim w czasie prób i doświadczeń. Zwłaszcza wtedy, gdy życie nakłada na nas coraz to większe ciężary. Gdy nieraz przestajemy rozumieć, dlaczego to wszystko na nas przychodzi. Myślę, że każdy z nas z utęsknieniem wtedy oczekuje brata, który otworzy podwoje swojego domu i nie bacząc na to, co powiedzą inni, pocieszy, pomoże przeżyć doświadczenie. Czekamy na brata, który nie będzie wytykał nam naszych grzechów, nie będzie się cieszył z naszej klęski, nie będzie w tym dopatrywał naszej zasłużonej kary. Czekamy na brata wtedy, który nie będzie przypominał, a jeszcze powinieneś przeprosić, a jeszcze powinieneś odwołać, ale po prostu przyjdzie, pomoże, nie pytając nawet nieraz, nie licząc na wdzięczność. Ale braterstwo, spójrzmy dookoła. Może to ktoś od nas potrzebuje pomocy. Może to właśnie ty, bracie, siostro, masz przełamać niechęć, jakieś uprzedzenie i nieść pomoc nawet dla tych, którzy kiedyś byli ci nieprzychylni. Jak mówiliśmy, przyszło nam żyć w czasach trudnych. Przeczytajmy Księgę Abakuka, pierwszy rozdział. I od drugiego wierszu. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieje się na moich oczach. Panuje spór i zwada. Dlaczego zamiera prawo? Sprawiedliwość nie wychodzi na jaw. Gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Spójrzcie na narody i zobaczcie. Patrzcie za zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzylibyście, gdyby wam o nich ktoś opowiadał. Ktoś powie, braterstwo, przecież to było o narodzie żydowskim, to było pisane przed narodzeniem Pana Jezusa. Ale braterstwo, czy czytając te słowa, nie mieliście wrażenia, że mówimy o czasach, w których żyjemy? Inne proroctwo, proroctwo najkrótsze w Biblii, proroctwo Abdiasza. Jest rozdział 1 od 11 wierszu. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli twoje wojska, a cudzoziemcy wkraczali w jego bramy. 12 wiersz. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu jego zakłady. Nie wkraczaj do bram mojego ludu w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców. Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. Braterstwo, zachowania Edomitów przypominają nam II wojnę światową, kiedy miała być rozwiązana tak zwana kwestia żydowska, prawda? Miliony ofiar zgładzonych Żydów. Ale myślę, braterstwo, że słowa te mają też wymiar osobisty. Nie paść oczu widokiem brata w dniu jego nieszczęścia. Bo jak postępujesz ty, tak będzie postępione z tobą. Ale wracając do naszego tematu, pamiętacie, braterstwo, że taki tytuł pocieszyciela braci był dany jednemu z uczniów w pierwotnym kościele. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, od 32 wierszu. A tak u wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nazwał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. I 35 wiersz mówi, i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Braterstwo, bardzo mało wiemy na temat Barnaby, ale ten tytuł, jaki mu został dany, myślę, że więcej mówi o nim, gdyby była o nim napisana cała księga. Jest to wspaniała postać Nowego Testamentu, która ginie w blasku takich postaci jak apostoł Paweł, apostoł Piotr. Ale jest to człowiek pełen wiary, który potrafił wszystko, co miał, oddać do rąk apostołów. Bywa, braterstwo, i w naszym życiu tak, że zaczyna nam się nie układać. Popadamy w przygnębienie, smutek. Potrzebujemy wtedy przyjaciela, który by nas zachęcił, pocieszył. Przypomnijmy sobie dzisiaj sytuację Saula z Tarsu, jadącego do Damaszku, zatrzymanego w drodze przez Pana. Tam, gdzie został nawrócony. Odrzucony przez Żydów, przez 3 lata na zosobnieniu bada Słowo Boże. Gdy droga za Jezusem stała się jasna, przybywa do Jeruzalemu, aby się przyłączyć do braci. I co go spotyka? Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 26 wiersz. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. Choć wszyscy się go bali i odnosili się do niego z rezerwą, to Barnaba przyjął go właśnie z braterskim uczuciem i przyprowadził do apostołów. Drugie spotkanie z Barnabą to zapis z 11 rozdziału Dziejów Apostolskich od 19 wierszu. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli do Fenicji, Cypru, do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Może nie będziemy całego tego fragmentu czytać, ale braterstwo, pamiętacie, że tam zaczął Barnaba nauczać niektórych z pogan. Bo list, 11 rozdział, list Dziejów Apostolskich, to miejsce szczególne w Biblii. Mówi o tym, jak Ewangelia przeszła do pogan. Popatrzcie, braterstwo, gdy przeczytacie w domu cały ten fragment, to zobaczycie, że Żydzi z Antiochii nie wiedzieli o nawróceniu pierwszych z pogan, jakim był Korneliusz. To jednak podjęli tak ważnego się dzieła w głoszeniu Ewangelii poganom. I była na nich, jak jest napisane w Dziejach Apostolskich 11:21, że ręka Pańska była z nimi wielka, tak była liczba tych, którzy się nawrócili do Pana. Antiochia to 3. co do wielkości miasto w Imperium Rzymskim. Posiadało 500 000 mieszkańców. Znajdowało się 450 kilometrów od Jerozolimy. Wiadomość o głoszeniu Ewangelii poganom w Antiochii dotarła do Jerozolimy i wywołała wielkie wzburzenie wśród apostołów. Wybrano więc Barnabę, aby poszedł do Antiochii i sprawę zbadał. I właśnie pobyt i działalność Barnaby w Antiochii dowodzi, że skutecznie został mu dany ten tytuł – syn pocieszenia. Bo jak braterstwo myślicie, czy to była normalna reakcja wierzącego Żyda, radość z tego, że Ewangelia przeszła do pogan? Pamiętacie, że nawet święty apostoł Paweł zarzucił Piotrowi, mówi, ty będąc Żydem, przy Żydach żyjesz po żydowsku, przy poganach – pogańsku. O tym, że Żydzi nauczali, że pogani mają się obrzezywać i wypełniać niektóre prawa zakonu, jest zapisane w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale. Braterstwo sobie będą mogli zainteresowani to przeczytać. Dopiero pamiętacie wtedy po szczegółowej dyskusji, sprawa została wyjaśniona przez apostołów, a nawet wtedy, gdy przyszli niektórzy od Jakuba, zaczęli mówić, że obrzeżany Żyd nie powinien przebywać z poganami. Tak więc nie było to zwykłą, naturalną rzeczą, że Barnaba przyszedł, zobaczył, że poganie czytają Biblię i ucieszył się. To była trudna sprawa dla przeciętnego Żyda. Do uwierzenia, że poganie, odłączeni przez stulecia od społeczności izraelskiej, mają być tak samo traktowani jak Żydzi? Jakim prawem? Czy to znaczy, że obrzeska nałożona przez ojca wiary Abrahama nic nie znaczy? Czy dany zakon przez samego Boga na górze Syna już jest nieważny? Barnaba jednak pominął te rzeczy, a tylko powiedział braciom w Antiochii, żeby stali sercem przy Panu. Braterstwo, postępujmy tak i my. Zamiast usilnie nakłaniać braci, aby nieraz przyjęli mój punkt widzenia, moje jakieś zrozumienie i ze wszystkich sił to czynić, to zachęcajmy, aby przede wszystkim wszyscy stali przy Panu. Barnaba odszukał Pawła, przyprowadził go do Antiochii i potem zbór apostoła Pawła i Barnabę wysyła w pierwszą podróż misyjną do pogan. W podróży tej towarzyszy im Marek, siostrzeniec Barnaby, późniejszy autor Ewangelii. Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, 12 wiersz. Gdy sobie uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazwano Markiem, gdyż było wiele zgromadzonych na modlitwie. Po pewnym czasie Marek powraca do domu. Przerosły go doświadczenia napotkane w podróży. A może powodem było to, że apostoł Paweł okazał się lepszym kaznodzieją od jego wuja Barnaby. W każdym razie, jak pamiętacie, zapewne znajecie Dzieje Apostolskie, w następną podróż, pomimo usilnych prób Barnaby, apostoł Paweł nie chce zabierać Marka. Nie chce brać w podróż kogoś, kto już raz zawiódł, kto raz okazał się nieodpowiedzialny. Z drugiej strony, czy można by dać Markowi jeszcze jedną szansę, choćby ze względu na jego młody wiek? Możliwe jednak, że apostoł Paweł dał Markowi tą drugą szansę. Zapewne Marek się zmienił, dorósł do tej roli, bo gdy apostoł Paweł był w więzieniu w Rzymie, to ma przy sobie Marka. List do Kolosensów, 4 rozdział, 10 wiersz. Pozdrawia was, Arystach, współwięzień mój i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie. Popatrzcie, braterstwo, na inną wspaniałą postać Biblii, pocieszyciela braci. list do Kolosensów, pierwszy rozdział, siódmy wiersz. Tak też nauczyliście się od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was. Jak pięknie mówi święty apostoł Paweł o Epafrasie. Umiłowany sługa i wierny sługa Chrystusowy. Wszystko na to wskazuje, że Epafras był założycielem zboru w Kolosach. Świadczą o tym słowa z Kolosensów 4 rozdziału 12 wierszu. Pozdrawiam was Epafras, który przychodzi pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali, trwali ze wszystkim, co jest wolą Bożą. Apostoł Paweł, jak już mówiliśmy, pisał ten list z Rzymu, gdy był uwięziony. Oprócz Marka był tam Epafras. Jak na to wskazuje inny list apostoła do Filimona, 1 rozdział, 23 wiersz. Pozdrawia was Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie. Braterstwo, gdy rozpoczęły się kłopoty w zborze w Kolosach, spowodowane obcym wpływem filozofii, Epafras tak ukochał swoich braci, że idzie do apostoła Pawła, aby ten pomógł mu w jego kłopotach. Współpracuje z nim jakiś czas, razem dostają się do więzienia. Apostoł Paweł nie mógł przybyć do Kolosan. Na prośbę Epafrasa pisze list do tego zboru, list, który doprowadza do odnowy życia duchowego. Braterstwo, bierzmy przykład z Epafrasa. Człowiek, który nie tylko założył zbór, ale tak dba o niego, że gdy widzi, że dzieje się coś złego, zostawia dom, zostawia rodzinę, zostawia swoją pracę, a idzie do apostoła Pawła z prośbą o pomoc. Braterstwo, kogo z nas stać by było na takie zaangażowanie w sprawy braci, w sprawie zboru? Zwłaszcza, gdy zobaczymy, że w zamian co spotkało Epafrasa? Zaszczyty, honory? Więzienie w Rzymie. Jednak zobaczymy, że święty apostoł Paweł zostawił dobre świadectwo Epafrasowi, że ponosi on wielki trud i doświadczenie za swoich braci. On nawet będąc w więzieniu modlił się za swoimi braćmi. Za braćmi w Kolosach. Bierzmy przykład z naszego brata Epafrasa. Wszelkimi siłami starajmy się o rozwój duchowy naszych braci w Chrystusie. Kochani braterstwo, starajmy się, abyśmy i my sobie na takie miano zasłużyli. Abyśmy mogli być nazwani synami, córkami pociechy. Abyśmy mogli cieszyć drugich, a przez to być pocieszycielami całego Kościoła. Bo z przykrością powiedzieć trzeba, że zdarzają się i tacy, którzy są powodem różnych cierpień, doświadczeń, zgryzoty dla drugich. Sam Pan Jezus mówił, że Kościół potrzebuje pocieszyciela. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 wiersz mówi: Jam prosił Ojca i ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Z tych słów wynika, że Pan Jezus, gdy był na ziemi, On pocieszał swoich naśladowców, czyli był tym synem pociechy. Po Jego odejściu Pan Bóg dla naśladowców wieku Ewangelii obiecał innego pocieszyciela. Do jakiego stopnia Pan Jezus był pocieszycielem swoich uczni, widzimy, że nawet przy końcu swojej misji, gdy wiedział, że miał odejść, to do swoich uczni powiedział. Pamiętacie słowa Ewangelii Jana 14, 18? Nie zostawię was sierotami. Jego troskliwość nad apostołami możemy odczuć w modlitwie do Ojca, w modlitwie, które znam jako arcykapłańska modlitwa. Dopóki byłem z wami na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem ich. Popatrzmy, co o naszym Panu pisali prorocy. Przeczytajmy proroctwo Izajasza, 61 rozdział, od pierwszego wierszu. Proroctwo Izajasza, 61 rozdział, od pierwszego wierszu. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty mojego Boga, abym pocieszał wszystkich zasmuconych. Aby dał płaczącym nad Syonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szat żałobnych, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia, i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wysławianiu. Wspaniałe słowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie są wspomniane w Pieśniach nad Pieśniami, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Wyborna jest wonność Twoich olejków. Twoje imię jest jak najlepszy olejek do maści. Twoje imię jest jak najlepszy olejek do maści. O czym, braterstwo, tu autor mówi? Tylko że czytam z nowego przekładu. A gdy przeczytamy z przekładu starego, brytyjskie, to tam na początku jest pilnie i wiernie przetłumaczone na pierwszej stronie. I ten tekst tam brzmi tak. Twoje imię jest jak olejek wylany. Siostry, wy zapewne najlepiej wiecie. Najwspanialsze perfumy, zakręcone w piękny flakonik, postawione w pięknym miejscu, gdzieś tam za kryształowym szkłem w kredensie. Pachną? Ale żeby pachniały, co trzeba? Trzeba wylać, prawda? Trzeba użyć. Tak było się z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Twoje imię jest jako olejek rozlany, wylany. Kiedy Pan Jezus został wylany? Od kiedy ten zapach tej ofiary był taki wspaniały, że zaspokoił boską sprawiedliwość, a jest miłą wonnością dla nas. Z tego wynika, braterstwo, że Pan Jezus jest pocieszycielem ponad wszystkich innych. On miał takiego ducha sympatii. On umiał zrozumieć słabości i trudności innych. Siostro, pamiętasz? On nawet jawno grzesznicy nie potępił. Czy pamiętamy, co chciał powiedzieć, co powiedział tym, którzy chcieli ją ukamionować? Jeżeli jesteś bez grzechu, to co? To masz prawo pierwszy rzucić kamieniem. Czy pamiętacie jego postępowanie z apostołem Piotrem, gdy się go zaparł? Postawmy się na chwilę w sytuacji Pana Jezusa. Czy nie uważalibyśmy za wskazane zgromić Piotra w obecności apostołów? Czy nie uważalibyśmy, Piotrze, dobrze, ale przeproś, odwołaj, musisz niektóre sprawy pozałatwiać. A jego strofowanie to jakże łagodne pytanie. Piotrze, miłujesz mnie? I tak po trzykroć. Piotrze, miłujesz mnie? Inny przykład z życia Pana Jezusa to wtedy, kiedy wadził się z szatanem o ciało mojżeszowe. nie podniósł na niego bluźnierczego sądu, lecz powiedział, mówi, niech cię Pan zgromi. Myślę, że bluźnierczy sąd to taki, gdzie my wydajemy wyrok, który należy tylko do Boga, bo On rządzi sprawiedliwie. Pan Jezus powiedział do uczni. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 7 wiersz. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Czyli, że najpierw okup miał być złożony, przestawiony w pozafiguralnej świątyni Najświętszemu Ojcu, zanim błogosławieństwa pocieszenia mogły spłynąć. Duch Święty, kosztowne Boże obietnice są dla nas pocieszeniem. Starajmy się więc, braterstwo, być tymi synami, córkami pociechy. Ale aby tak się stało, potrzeba więcej miłości, potrzeba więcej sympatii w naszych sercach. W miarę jak do naszych serc będzie wchodzić sympatia i miłość, wyzbywać się będziemy ducha sporu, zwady, sądzenia drugich. Bo przeważnie ci, co umieją wylać balsam na zranione serca, to ci, którzy sami przeszli srogie trudności i doświadczenia. Kochani braterstwo, bywamy pocieszeni, gdy wspominamy o wspaniałych obietnicach. Bo Ewangelia to przecież co? Wesoła nowina. A jeśli wesoła, to radosna, a jeśli radosna, to pocieszająca nas. Ale również bywamy pocieszeni, czytając proroctwa Starego Testamentu o wielkiej miłości i trosce Ojca Niebieskiego do swoich dzieci. Choćby słowa z proroctwa Izajasza, 26 rozdział, 20 wiersz. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokoi, zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. W tych słowach objawia się czułość i miłość Pana Boga do swojego ludu. Ten fragment Pisma Świętego przywodzi nam na pamięć wydarzenia, jakie przechodził naród izraelski w Egipcie. Gdy anioł Mordesz przechodził przez ziemię egipską, aby wytracić pierworodnych, to naród żydowski skrył się do swoich pokoi. Byli pod osłoną krwi. Lecz którzy są dzisiaj, teraz ci, których Pan Bóg nazywa swoim ludem? Bo przecież zgodzimy się z tym, że być zaliczeni w poczet ludu Bożego to wielki przywilej. Dla wiernych pańskich oznacza to nie przynależność do jakiejś chrześcijańskiej organizacji, ale osobistą społeczność z Bogiem, Ojcem Niebieskim. Już w obecnym wieku korzystamy z Jego ojcowskiej rady, nauki i zachęty. Jak wielkim błogosławieństwem być dzisiaj nazwani ludem Bożym. To dzięki Jego miłości przez cały wiek Ewangelii ten lud Boży może przetrwać, choć jest rozproszony jak owce pośród wilków, jak pszenica między konkolem. Nawołując do wyjścia z Babilonu, Duch Pański wskazuje zarazem na inne miejsca i zachęca wiernych, aby skorzystali z tej rady. Wejdź więc, mówi, ludu do swoich pokoi. Zamknij drzwi. Skryj się, aż przeminie gniew. Braterstwo, co jest tym skrytym miejscem? Myślę, że jest to święte odpocznienie w ochronie Najwyższego, w cieniu Wszechmogącego. Tym świętym miejscem jest właśnie taki przywilej obcowania z Bogiem w modlitwie, z wiarą w Jego opatrzność i opiekę. Jak cennym jest to miejsce. Jak wiele znajdujemy w nim odpocznienia i pocieszenia. Jest to odpocznienie od pychy, od sporów, Tu znajdujemy pokój, światło i radość. Co za miłe zapewnienie Stwórcy skierowane do ludu Bożego. Jak wspaniałe słowa pociechy. W czasach trwóg, doświadczeń, jakie na nas przychodzą, starajmy się ze wszystkich sił być bliżej naszego Ojca. Coraz bardziej wchodźmy do tego sekretnego miejsca społeczności i odpoczynku i zamykajmy za sobą drzwi naszej wiary. Wiarą też radujmy się z Bożej opatrzności. Używajmy naszą nadzieję i pamiętajmy, że gniew Pański trwa tylko chwilę, po którym zajaśnieje słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na Jego skrzydłach. Że po wielkiej zimie ucisku przecież nastąpi wspaniała wiosna. I znów wróćmy do Pieśni Salomonowych, drugi rozdział od 10 wierszu. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze ustały, kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał, gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, winna latorość zakwitnie i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, i chodź. Myślę, że tu jest proroczo powiedziana wizja o wieku tysiąclecia, jakie nastanie po wielkiej zimie ucisku. Kwiatki na ziemi to obietnice przyszłego plonu. Czas śpiewania po całej ziemi. Czas synogarlicy to zainteresowanie się biednymi. Pamiętacie, że Maria, gdy przyszła, dawała na oczyszczenie dla syna, to co złożyła w ofierze? Gołąbiątko, prawda? To są te najmniejsze uczynki, jakie ludzkość będzie wykonywała w czasie tysiąclecia. A figowe drzewo, wypuszczające figi, to przecież naród żydowski, powracający do społeczności z Bogiem, wydający miłą woń, woń aromat Bożej miłości. W broszurze Wielkanocy czytamy, że w Getsemane to Pan Jezus był sam. A dalej czytamy, jak pamiętacie, że z nami jest zupełnie inaczej, bo my mamy braci. Czyli to ty, siostro, to ty, drogi bracie, masz być tym przewodem Ducha Świętego, onego pocieszyciela, pocieszając drugich. A nikt z nas nie może być pocieszycielem, kto wpierw sam nie został pocieszony. Popatrzmy, co na ten temat mówi apostoł. Żeby nie przedłużać, nie będziemy może czytać drugi do Koryntów, pierwszy rozdział, 3 do 7. Braterstwo przeczytacie w domu. I spróbujcie policzyć. A się okaże, że w tym fragmencie święty apostoł Paweł słowa pociecha, pocieszyć, w tych 3-4 wierszach używa aż 10 razy. Myślę, braterstwo, że zgodzicie się ze mną, iż wspaniałą pociechę odnieśliśmy na tej konwencji. Takie nasze wspólne zejście się było po to, aby przede wszystkim uwielbić Pana Boga, oddać Mu chwałę, ale również, aby się wzajemnie pocieszać. Aby się tak stało, musimy patrzeć, aby na naszych nabożeństwach, braterstwo, co było już mówione wczoraj, wywierać dobry wpływ ku zbudowaniu na drugich. A przede wszystkim pamiętajmy, abyśmy uczęszczali do zboru jak najczęściej. Pamiętajmy, że Tomasz opuścił spotkanie z braćmi raz i nie spotkał się z Chrystusem. Bądźmy związani ze sobą jak z Chrystusem, o czym mówi święty apostoł Paweł w 2 do Koryntów, 13 rozdział, 11 wiersz. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości będzie z wami. Nie starajmy się dominować w zborze, ale współpracujmy. Próbujmy samych siebie podporządkować pod wolę Bożą. Chętnie ustępujmy w sprawach małych, ale nie naruszajmy zasad. Starajmy się zostawić sprawę małymi, wielkie wielkimi. Nie róbmy nieraz, jak nam się zdarza, gór z kretowisk. Nie wyolbrzymiajmy niektórych spraw po prostu. Stawajmy zawsze po stronie zboru, nawet gdy sprawa jest wymierzona w nas, bo Pan Bóg często w ten sposób doświadcza nas w pokorze i miłości. Jeśli poddamy się pod wolę zboru, otrzymamy błogosławieństwo. Wszystkich członków zboru akceptujmy takimi, jakimi są. Nie strofujmy. Nie starajmy się za wszelką cenę ich zmieniać. Nikt z nas nie dał nam prawa być policjantem w zborze. Nie plotkuj o bliźnich. Nie plotkuj o swoich braciach. Nie plotkuj o bliźnich, bo zniszczysz ich przyjaźń. Chętnie wyznawajmy grzechy przed Panem, przed zborem, a będziemy uczestnikami wielu błogosławieństw. Napominajmy, ale nie potępiajmy. W sprawach ważnych powiedzmy zborowi. To nie my, a Kościół niech pełni rolę sędziego, aby naprawić błądzącego. Pamiętajmy, że zbór jest Panem i świątynią Bożą. Przypomnijmy słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntów, 3:16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka w was? I braterstwo, te ostatnie słowa. Jeśli kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynią Bożą, że jest święta, a wy nią jesteście. Dlatego, braterstwo, pamiętajmy, aby od tej konwencji łączyła nas szczera chrześcijańska miłość. Niech nasze rozmowy zawsze będą rzeczowe, budujące. Starajmy się wyrabiać w sobie cechę skromności. Myśli wypowiadajmy skromnie ku zbudowaniu drugich. Tak niedawno obchodziliśmy pamiątkę śmierci naszego Pana. I wtedy mówiliśmy, że łamanie chleba to trudności i doświadczenia. Że spożywanie krwi to też zgoda na pewne doświadczenia. A więc, braterstwo, bądźmy zawsze gotowi, pamiętajmy na to, wyrzec się swoich praw i przywilejów dla dobra braci. Jeśli mamy być pocieszycielami braci w zgromadzeniu, to tym bardziej pocieszajmy naszych sąsiadów, naszych znajomych. Pamiętajmy, aby opowiadając prawdę drugim, nie być dla nich zgorszeniem. Nie krytykujmy wierzeń innych ludzi. Gdy mamy do czynienia z ludźmi religijnymi, nie wyśmiewajmy tego, co jest dla nich święte. Jeśli w sposób rzeczowy i rozumny przedstawimy im prawdę, to oni przy Bożej pomocy ją przyjmą, to zrozumią nieprawidłowość swojego postępowania i rozumowania. Poselstwo nasze niech będzie poselstwem Pisma Świętego. Ewangelią, radosną nowiną o rychłym wybawieniu ludzkości z niewoli grzechu i śmierci. Że zbliżają się czasy ochłody od obliczności pańskiej, czasy naprawienia wszystkich rzeczy, a nade wszystko, że zbliża się czas ustanowienia Królestwa, o co modlą się wszyscy chrześcijanie. Ale nade wszystko, braterstwo, starajmy się w tych złych, ostatecznych czasach utrzymać nasze serca i nasze sumienia w odpowiednim stanie. To jest w czystości, pokorze, miłości, bo tylko wtedy będziemy godni mieć nad sobą Bożą łaskę Bożą opiekę i Boże błogosławieństwo. Niektórzy mają taką myśl, że dzieci Boże w obecnym czasie powinny być przygnębione, smutne, płaczące za grzechy. Jednak zgodzicie się ze mną, że ktokolwiek przyjął poselstwo Ewangelii, ma powód do radowania, czy nie? Wierni pańscy, którzy przyjmują prawdę, przechodzą różne przeciwności i cierpienia. Ale gdyby nie właśnie ta osłoda pism, ta pociecha, to byłby to los bardzo smutny. Jednak przywilejem dla nas jest się radować nawet i w ucisku. Ale przede wszystkim za wszystko Panu Bogu składajmy dzięki. Na koniec należałoby jeszcze zauważyć tą myśl, że pociecha i pokój Kościoła zależą od zgody i zrozumienia między ludem Bożym. List do Filipensów, 2 rozdział od 1 wierszu. Jeśli więc w Chrystusie jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełniajcie radości mojej. I pamiętamy? Braterstwo. Jeżeli było do tej konwencji inaczej, niech te dwa dni nie będą dla nas zmarnowane. Zmieńmy w naszym życiu i zastosujmy słowa apostoła. Bądźcie jednej myśli, mając tą samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Braterstwo, przyjmijmy to napomnienie do naszych serc. Napomnienie do jedności, pokoju, braterskiej uprzejmości. Udzielajmy pomocy i pociechy jedni drugim w Kościele, aby Duch Boży mógł obfitować we wszystkich, aby każdy z nas czynił postęp we właściwym kierunku. Kochani braterstwo, dołączmy starań, abyśmy mogli być godni tego miana Barnaby, pocieszyciela braci, aby Duch Święty mieszkał w nas obficie, abyśmy przy Bożej pomocy mogli być nazwani synami i córkami pociechy, przedstawicielami chwały Bożej na ziemi, a także przewodami Ducha Świętego i Ducha Prawdy dla innych. Siostro, bracie, rozsiewaj miłość, dokądkolwiek się udasz. Rozsiewaj tą miłość najpierw w swoim domu. Ofiaruj ją swoim dzieciom, żonie, mężowi. Niech każdy, kto do ciebie przyjdzie, wychodzi z twojego domu lepszy, szczęśliwszy. Bądź zawsze żywym obrazem dobroci Boga. Kochana siostro, drogi bracie, niech to dobro mieszka na twojej twarzy, w twoich oczach, w twoim uśmiechu. Niech zawsze gości w twoim ciepłym powitaniu. Żyj tak, aby kończąc swoje życie, inni mogli powiedzieć, że otoczenie stało się lepsze, bo ty między nimi byłeś. Ale braterstwo przede wszystkim, obyśmy nigdy nie byli powodem utrapienia dla drugich. Ale na ile nas stać, pocieszajmy jedni drugich, jak mówi to prorok Boży Izajasz, 40 rozdział, 1 i 2 wiersz. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymał z rąk Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Braterstwo, gdy tak będziemy czynić, to zapewne wiernym jest ten, który obiecał. Na pewno otrzymamy wspaniałą nagrodę, ale już dzisiaj będziemy mieli tą radość, z poznania prawdy, z poznania Pana Jezusa, społeczności braterskiej. Pamiętacie słowa uczni, którzy przyszli do Pana Jezusa i mówią: Panie, zostawiliśmy wszystko. Co nam za to będzie? Co Pan powiedział? Stokroć więcej weźmiecie w tym życiu. Braterstwo, czy my byśmy się znali? Czy my z Polski bylibyśmy dzisiaj na gościnie we Lwowie, gdyby nie ta święta Ewangelia? Stokroć wzięliśmy już w tym życiu. A w przyszłości? Żywot wieczny. I tego żywota wiecznego, tego udziału w Królestwie życzę wszystkim, sam pragnę. Proszę braterstwa o wspólną modlitwę, abym stać innym każąc, sam nie został odrzucony. Dziękuję.